Powiem bratesku, mam pewien problem. W dniu wczorajszym brat Janek powiedział, że posługujemy się jedną księgą, czytamy z jednej księgi. I dobrze jest, jak bracia tam innym językiem powiedzą o tym, co my znamy. Ja się zgadzam z tym, że tutaj braterstwo znacie. Nie umiem powiedzieć, czy wszystko, bo to ceni Pan Bóg, ale bardzo dużo znacie. I problem teraz, jak to powiedzieć innym językiem. To samo, co wy już znacie. Powiem tak, że będę się, drodzy braterstwo, starał mówić tak, jak to jest napisane w Słowie Bożym, dobrze? Bo pewnie nie potrafię temu. Dla podstawy naszych rozważań chciałbym, aby posłużył nam werset z drugiego listu do Tymoteusza, 1 rozdział 7. Albowiem nie dał nam duch, przepraszam, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego umysłu. Jak zapewne braterstwo zauważyliście, jest tutaj mowa o Duchu Świętym, Duchu Bożym. Na ten temat chciałbym w dniu dzisiejszym troszeczkę z braterstwem sobie porozmawiać. W Słowie Bożym Duch Święty definiowany jest z różnych punktów zapatrywania i bardzo często Duch Święty nazywany jest Duchem Bożym, ponieważ pochodzi od samego Boga. Prawda? Nasz ten werset tematowy podaje trzy inne określenia. Jest to duch mocy, niewyobrażalnej mocy, jaką posiada Pan Bóg. Jest to duch miłości. Bóg jest miłość. Każdy, kto rozwinie w sobie tę cechę, może spodziewać się otrzymania Ducha Świętego. I wreszcie duch zdrowego zmysłu. Jakże inny od ludzkiego sposobu myślenia i rozumowania. Na innym miejscu Duch Święty nazywany jest duchem prawdy, albowiem nie znając Boga nie można posiadać Jego ducha. Jest to duch prawdy, drodzy braterstwo. Określenie Duch Święty odnosi się do każdego świętego wpływu, mocy i usposobienia pochodzącego od Boga. Ale aby lepiej zrozumieć, przeanalizujmy opisy wydarzeń związanych z działaniem Ducha Świętego na podstawie Pisma Świętego, drodzy braterzy. W Starym Testamencie słowo duch pochodzi z hebrajskiego słowa ruach, które w swoim podstawowym znaczeniu oznacza wiatr. Wiatr jest zarówno niewidzialny, jak i wiatr jest potężny. Dlatego starożytni stosowali to słowo do rozmaitych, niewidzialnych i potężnych wpływów Boga. Duchowa potęga wykracza ponad ludzki wzrok i zrozumienie. Hebrajskie słowo ruach, oprócz przetłumaczenia na duch, jest również wielokrotnie w Słowie Bożym tłumaczone jako burza, umysł, zapach i wiatr. Na te cztery określenia, drodzy braterstwo. W każdym z tych tłumaczeń kryje się niewidzialna potęga lub wpływ. Ludzki umysł jest przykładem takiej niewidzialnej potęgi. Duch Święty jest niewidzialną potęgą Boga, o której czytamy już na samym początku Pisma Świętego. Pierwsza Księga Mojżesza, 1 rozdział, 2 werset. A Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Boska potęga zainicjowała życiowe procesy na planecie, która przygotowana została dla ludzkości. Kiedy to dzieło zostało ukończone, wówczas Święty Duch Boży jako twórcza potęga powołał do życia Adama i Ewę. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech żywota. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Prorok Iob napisał w 12 rozdziale, 10 wersecie takie słowa. W jego ręku jest życie wszystkiego stworzenia i wszystkich ludzi. W jego ręku jest życie. Podobną myśl zawierają słowa zapisane przez apostoła Pawła w dziejach, wypowiedziane przez apostoła Pawła w dziejach apostolskich, 17 rozdział, werset 28. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Słowa te, drodzy braterstwo, dowodzą, że wszelkie życie pochodzi od Ojca Niebieskiego. Ten duch to Boża potęga, jest manifestowana przez wszystkie stworzenia. To Duch Boży z niczego uformował naszą planetę, przemienił tę bezkształtną masę w tę życiową, żywą ziemię. To ta wielka potęga nakreśliła granicę wszystkim oceanom. Dotąd dojdziesz, lecz nie dalej. I tu zatrzymają się twe zdęte fale, pisze prorok Iob w 38 rozdziale 11 wersecie. To ten potężny Boży Duch w przeszłych wiekach polecił: niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, werset 20. Zadziwieni rozmiarem tych wielkich dokonań, szukając ich zrozumienia, powtarzamy za Salomonem: jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Bożego, który wszystko czyni. Kaznodzieja Salomonowy, 11 rozdział, werset 5. Tak powiedział. Jak nie wiesz, tak? Bo to czyni wszystko Pan Bóg. Inny przejaw, drodzy braterstwo, niewidzialnej Bożej potęgi jest pokazany, wczoraj rozmawiałem z bratem Jankiem, w ziemskiej grawitacji, bracie Janku. Pewnie brat to potwierdzi, prawda? Iob napisał tak, 26 rozdział, werset 7. Ziemię zawiesza nad nicością. Ziemię zawiesza nad nicością. Ten wielki, niezmierzony ciężar, drodzy braterstwo, jest zawieszony nad nicością. Obraca się i tak precyzyjnie wyznacza czas. Ten wielki ciężar. A przecież Ziemia jest tylko jedną cząstką w wielkim boskim wszechświecie. Patrzmy na te niezliczone gwiazdy, które też przecież zawieszone są nad nicością, prawda? One też, drodzy braterstwo, obracają się po swoich orbitach dzięki siłom, które przekraczają wszelką ludzką wyobraźnię. To jest trudne do zrozumienia. Brat Janek mi wczoraj tłumaczył, w jaki sposób się zastanawiał, analizował, jak się rodzą, żyją, umierają gwiazdy. Jak to tłumaczył swoim uczniom. To jest bardzo trudno, drodzy braterstwo, do wyrozumienia. Potęga Ducha Bożego objawia się także w życiu ludzi, drodzy braterstwo, którzy służyli Panu Bogu. Popatrzmy na Józefa i jego umiejętność wytłumaczenia dwóch snów, które przyśniły się Faraonowi. Bóg zsyłając Faraonowi sen o 7 tłustych, 7 chudych krowach, wskazał, że interpretacji na 7 lat urodzaju, a następnie 7 lat głodu, Józef dokona pod wpływem Ducha Świętego. Uznając ten fakt, Faraon później powiedział w 1 Księdze Mojżeszowej, 41 rozdział, werset 38. Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak ten? Czy moglibyśmy znaleźć takiego męża, który by tak wytłumaczył, zrozumiał? Nieco odmienne działanie Ducha Świętego było, drodzy braterstwo, widoczne podczas budowy przybytku. Wykonanie takiej budowli na pustyni wymagało nie lada zręczności, która w dzisiejszych czasach budzi zachwyt i zdziwienie. Mamy takie wielkie maszyny, dźwigi, i ludzie zastanawiają się, w jaki sposób można byłoby to zbudować tak dokładnie. o Basalelu, któremu powierzono to zadanie, Bóg powiedział tak. Druga księga Mojżeszowa, 31 rozdział, czytam od 3 wersetu. Napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w robach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. A serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem. Pan Bóg obdarzył tych ludzi takimi wspaniałymi cechami, drodzy braterstwo. Przy budowie przybytku ważni byli nie tylko zręczni robotnicy, ale też również na podziw, drodzy braterstwo, zasługiwała współpraca wszystkich Izraelitów. Odczytajmy słowa drugiej księgi Mojżeszowej, 35 rozdział, 4 i 5 werset. Wtedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: zbierzcie od siebie dar ofiary dla Pana. Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce, i każdy, kogo duch pobudził. Drodzy braterstwo, i teraz przypomnę, czy może poruszę taką kwestię. W zborze organizujemy konwencję, większe zebranie. Ileż to, drodzy braterstwo, można mówić na ten temat? Ale jeśli Bóg nie pobudzi serc naszych braci, to nasze wysiłki na nic pójdą, prawda? To musi być sercem robione. Przy budowie przybytku taka sama zależność istniała. Bardzo często zastanawiamy się nad cudami. Przypomnę kilka cudów ze Starego Testamentu. Uleczenie gorzkiej wody w Mara, rozdzielenie wód Jordanu, obalenie murów Jerycha, zatrzymanie słońca i księżyca przez Jozuego, czy zbudzenie syna Sumamitki, czy wreszcie wyjście Izraelitów z Egiptu, 10 plag, przejście przez Morze Czerwone, manna na pustyni. Drodzy braterstwo, jaką siłą to wszystko się działo? Jaką siłą to się działo? Śmiało możemy powiedzieć, że to działo się za sprawą Ducha Bożego. Podobnie rzecz miała się z prorokami. Księgi Starego i Nowego Testamentu zostały napisane mocą Ducha Świętego. Tej mocy Pan Bóg używa w wykonywaniu swojego planu. Nam ludziom trudno, drodzy braterstwo, jest wyjaśnić, w jaki sposób moc Boża nadzorowała to, co pisali prorocy Starego Testamentu. W jaki sposób to się działo, to, co oni robili, to, co oni pisali. Jedno jest pewne. Czytając dzisiaj Biblię, czytamy myśli Boże, które Bóg podał nam przez grono swoich sług. Pisze o tym w drugim liście apostoł Piotr, 1 rozdział, 21 werset. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Pisarze Starego Testamentu, drodzy braterstwo, nie zawsze rozumieli znaczenie słów, które pisali. Dlatego możemy powiedzieć, że swoją pracę wykonywali jak mechanicznie. Pisali to, co za pomocą swojego ducha przekazywał im Pan Bóg. Część słów, które pisali dla duchowego Izraela w wieku Ewangelii, zarówno byli w stanie zrozumieć. Podam taki przykład. Dawida, który był pasterzem, myślę, że rozumiał lekcję zawartą w napisanych przez siebie słowach z psalmu 23. Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie. On, który pas owce, wiedział, na czym te słowa, może inaczej powiem, mógł wiedzieć, na czym te słowa, na czym to wszystko polega. W starotestamentowych czasach Święty Duch Boży cudowny sposób był używany nie tylko po to, aby objawić wielką potęgę Jehowy, lecz także, by ustanowić fundament informacji i źródło inspiracji dla naśladowców Jezusa. Praca całego wieku Ewangelii, skupiona na powołaniu i wybraniu Kościoła, jest wykonywana, jak pisze prorok Zacharia w 4:6. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Dzięki mojemu duchowi to się stanie. Praca Ducha Świętego w wiekach przeszłych wykonywana była dla naszej korzyści w obecnym czasie. To było właśnie po to, żebyśmy my z tego, drodzy braterstwo, korzystali. Z chwilą przyjścia Pana Jezusa na ziemię działanie Ducha Świętego uległo, powiem tak, całkowitej zmianie. Od tej pory Bóg nadal pouczał swój lud, jak wykonywać Jego wolę, lecz do tej informacji dodał nowy wymiar. Otwarte zostały całkiem nowe perspektywy zrozumienia. Otrzymanie Ducha Świętego pozwoliło na rozeznawanie i objaśnianie planu Bożego. Pokazane to zostało na przykładzie Pana Jezusa, który jako pierwszy otrzymał Ducha Świętego, kiedy w wieku 30 lat przyjął chrzest w Jordanie. Ewangelia Mateusza, 3:16. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Otworzenie niebios dowodzi objawienia duchowych prawd, planów i zamiaru Stwórcy względem swojego Syna i całej ludzkości. W tym samym czasie Pan Jezus stawił siebie samego Ojcu, wypełniając proroctwo zapisane w Psalmie 40. Oto idę, w księgach napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, Boże mój. 8. Z drugiej strony, drodzy braterstwo, otworzenie niebios nie oznacza natychmiastowego objawienia wszystkich prawd Starego Testamentu, ale od tego czasu stopniowe zrozumiewanie wskazówek, jak On ma swoje życie ofiarować, aby świat mógł żyć. I potwierdzeniem tego są następne wydarzenia, kiedy po swoim chrzcie Pan Jezus udał się gdzie? Na puszczę, aby przez 40 dni i nocy rozmyślać nad Słowem Bożym. Pan Jezus potrzebował tych 40 dni, 40 nocy, żeby nad tym, podczas skupienia, żeby nad tym wszystkim się zastanowić, analizować. Przez następne 3,5 roku swojej misji Pan Jezus tłumaczył swoim uczniom te wielkie prawdy, jakie zostały Jemu objawione. Wiele słów, które Jezus wówczas do nich mówił do uczni, było dla nich niezrozumiałych, ponieważ oni nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego. Nie mogli uwierzyć, że Jezus będzie wydany, aresztowany, że Jezus będzie ukrzyżowany. Jedną z nauk Starego Testamentu były słowa, że Mesjasz miał umrzeć za grzechy ludu. I to, drodzy braterstwo, dowodzi, że uczniowie, dopóki nie otrzymali Ducha Świętego, wcale lepiej nie rozumieli prawd zawartych w księgach od tych, którzy te księgi pisali. A tamci pisarze, tak jak mówiłem, pisali te słowa bardzo często mechanicznie, prawda? Jezus rozumiał trudności, jakie mieli Jego uczniowie ze zrozumieniem podawanych im nauk, dlatego dzień przed ukrzyżowaniem powiedział tak, Ewangelia Jana 16:12. Mam ci wam jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. On mnie uwielbi, bo z mego weźmie, a opowie wam. Nieco wcześniej w innej obietnicy o Duchu Świętym Pan Jezus powiedział, że Duch Święty nauczy ich wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedział. Ewangelia Jana 14, rozdział 26 werset. Chociaż, drodzy braterstwo, uczniowie nie rozumieli, co Jezus mówił do nich, to później pod wpływem Ducha Świętego prawdy te zostały im przypomniane i przyswoili sobie ich znaczenie. I w taki sposób Jezus przygotował umysły swoich uczni do wyrozumienia Bożych nauk, które im za swojego życia podawał. Obietnica Pana Jezusa odnośnie zesłania uczniom Ducha Świętego wypełniła się kiedy? W dniu Pięćdziesiątnicy, tak jest. Nastąpiła tam wielka zmiana w zdolnościach wyrozumienia planu Bożego przez uczni. Pamiętamy Piotra, z jaką gorliwością sprzeciwiał się myśli, że Jezus miał być zabity, prawda? Piotr wierzył, że Jezus jest Mesjaszem, dlatego nie mógł zrozumieć, jak umarły Mesjasz mógł dokonać tych zadziwiających rzeczy. No w jaki sposób? Po otrzymaniu Ducha Świętego Piotr zrozumiał sprawy inaczej. W swoim kazaniu, wygłoszonym zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, zapisanym w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, dowodzi, że Jezus został wzbudzony od umarłych, a następnie zacytował proroctwo mówiące o śmierci i zmartwychwstaniu Pana. Zarówno, drodzy braterstwo, to, jak i inne proroctwa o śmierci Jezusa znajdowały się przecież w Starym Testamencie, ale Piotr do chwili otrzymania Ducha Świętego nie rozumiał tych słów. Widać zatem, jak ta Boża święta moc zaczęła działać w naśladowcach Jezusa, podobnie jak zaczęła działać w samym Jezusie przy rzece Jordan. Dla Pana Jezusa i Jego apostołów Duch Święty stał się natchnieniem i mocą rozjaśniającą. Dlatego słowa i pisma ich mogą być przyjęte jako Słowo Boże, jako zupełne prawdy dotyczące boskiego planu wieków. Tak samo można powiedzieć o pisarzach Starego Testamentu, z tą jednak różnicą, że tamci nie zawsze rozumieli, co pisali, gdy zaś nauki Jezusa i apostołów były przez nich zrozumiane. Natchnione księgi Starego i Nowego Testamentu są dla nas jednakowo ważne, drodzy braterstwo, albowiem zebrane w jedną całość stanowią pisemny przekaz Słowa Bożego. Biblia nie jest zwykłą książką. Te zapisane tutaj stronice to są słowa samego Boga, które dzięki Jego mocy do nas dotarły. Widzieliśmy, kochani braterstwo, w jaki sposób Duch Święty oddziaływał na słowo pisane. Teraz zastanówmy się, w jaki sposób Duch Święty oddziaływuje na serce i życie chrześcijan. Na serce i życie chrześcijan. Odpowiedź znajdujemy w Słowie Bożym, gdzie zawarte są informacje na temat spłodzenia i narodzenia z Ducha Świętego, pomazania i zapieczętowania Duchem Świętym. Znane są również dary i owoce Ducha Świętego. Chciałbym, kochani braterstwo, teraz przeanalizować te aspekty działalności Ducha Świętego. Spłodzenie i narodzenie z Ducha Świętego. Obydwa te słowa mówią o powstaniu nowego życia. Pojawia się jednak pewien problem, ponieważ w języku greckim zarówno spłodzenie, jak i zrodzenie określa się tym samym słowem. Zatem tylko z kontekstu słów użytych w wersecie możemy wywnioskować, jakie znaczenie zawiera to słowo. Czy werset mówi o spłodzeniu, czy werset mówi o narodzeniu. Brak tego rozróżnienia doprowadził do mylnego pojęcia, że na przykład chrześcijanin, będąc teraz w ciele, musi się narodzić po raz drugi w ciele. W tym miejscu sięgnijmy do rozmowy naszego Pana z Nikodemem. Nikodem miał żydowskie nadzieje i oczekiwał Mesjasza, który miał ustanowić królestwo dla Izraela. Prawdopodobnie Nikodem zapytał Pana o warunki, jakie trzeba spełnić, aby znaleźć się w tym królestwie. Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział tak, że nikt nie może dostać się do królestwa, jeśli się znowu nie narodzi. Nikodem pytał o ziemskie królestwo, Pan Jezus mówił o królestwie niebieskim. Odczytam Ewangelię Jana 3, rozdział, werset 3. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Podobne słowa Pan Jezus powiedział nieco później i w obydwu przypadkach słowo narodzić przetłumaczone zostało prawidłowo, ponieważ Pan Jezus mówił o przyszłości, mówił o narodzeniu z martwych, opisanym przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, znane braterstwu są te wersety. Nikodem nie rozumiał słów Jezusa. Jako Żyd on wyglądał i oczekiwał ziemskiego królestwa i ziemskiego króla. Teraz został poinformowany, że tylko przez przemianę, spłodzenie i narodzenie do nowej natury może spodziewać się uczestniczenia w Królestwie Bożym. Zdziwiony Nikodem, to zbraterstwo pytał dalej: jak on, będąc starym, może narodzić się ponownie? Prawda? Odczytam słowa Jezusa, 6, werset 3 rozdziału Ewangelii Jana. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Taką usłyszał odpowiedź. Spłodzenie z ziemskiego ojca i narodzenie z ziemskiej matki zapewnia ziemskie potomstwo. To, co jest spłodzone i narodzone z ciała, jest ciałem. Jest jednak podobieństwo, drodzy braterstwo, między ziemskim narodzeniem a nowym narodzeniem warunkującym udział w Królestwie Bożym. Najpierw musi być spłodzenie, jak pisze ewangelista Jan w pierwszym rozdziale, w wersecie 13. Nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Spłodzenie z Ducha Świętego daje początek nowemu stworzeniu. Jak podczas ciąży ludzki zarodek rośnie, rozwija się, tak samo zarodek nowego stworzenia potrzebuje czasu na wzrost i rozwój, aby narodzić się przy zmartwychwstaniu jako duchowa istota. Każdy uczestnik duchowego Królestwa Bożego najpierw musi być spłodzony z ducha, następnie musi rozwijać się w duchu, wzrastać we wszelkich jego owocach, aby w końcu narodzić się z ducha. To, co jest spłodzone i narodzone z ducha, jest duchem, albowiem ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Niebieskiego. Zapoczątkowanie tego nowego życia, czyli spłodzenie z Ducha Świętego, ma miejsce w naszym doczesnym życiu. Bóg przez swojego Ducha pociąga nas do siebie. Pisze o tym ewangelista Jan 6, rozdział 44, werset. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Nikt nie może przyjść, jeśli mnie go nie pociągnie Ojciec. Pismo Święte daje przykłady przyciągającej potęgi Boga. Eunuch, którego spotkał Filip, pragnął służyć Bogu i szukał prawdy w Piśmie Świętym. Duch Święty skierował Filipa do Niego, by otworzył jego oczy na zrozumienie proroctwa Izajasza, 53 rozdział, prawda? Po zapoznaniu się z wykładnią Ducha Świętego, Ounów zapytał tak: cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś odpowiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz, i ochrzcił go. W tym miejscu, drodzy braterstwo, możemy przypomnieć sobie historię, kiedy apostoł Paweł przybył do Efezu i spotkał tam uczni. Uczniowie nie znali tam chrztu Chrystusa, ani nie wiedzieli, co to jest Duch Święty. Apostoł udzielił im pewnych wyjaśnień i czytam Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, 5-6 werset. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, a gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch. Przykłady te opisują pewien proces, podobny do procesu opisanego w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. Najpierw musi nastąpić zapoznanie z prawdą. Może to być, nie wiem, słowo pisane, może to być słowo mówione, broszurka, tom, nie wiem, fragment Biblii, wykład, społeczność z Boże, albo może to być wszystko naraz. I społeczność, i wykład, i broszurka na konwencji na przykład. Następnie ta prawda musi zostać przyjęta, musi być zrozumiana i musi prowadzić do poświęcenia, drodzy braterstwo. Potem przychodzi spłodzenie z Ducha. Apostoł Jakub w pierwszym rozdziale, 18 wersecie mówi tak, że to właśnie spładza prawda. Gdy zechciał, zrodził przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzenia. Wiara i przyjęcie wysokiego powołania, oparte na okupowym dziele Jezusa, rozpoczyna w nas nowe życie. I to jest kształtowanie nowego stworzenia, które jeśli zostanie rozwinięte, narodzi się przy zmartwychwstaniu. Drodzy braterstwo, pomazanie duchem. Pismo Święte mówi o spłodzonych z ducha, że są pomazani duchem. Drugi list do Koryntian, 1 rozdział, 21-22 werset. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha Świętego do serc naszych. To samo pomazanie, którego dostąpił nasz Pan przy Jordanie, jest również naszym udziałem. Pomazanie miało początek we wczesnych czasach biblijnych, kiedy królowie i kapłani służący Panu byli pomazywani olejem świętym. Ten fakt, fakt pomazania, informował, że osoba tak wyróżniona, upoważniona była przez Boga do urzędu królewskiego. Urząd królewski to urząd klasy Kościoła, prawda? Prorok Izajasz mówił o Jezusie w 61 rozdziale, zaraz w pierwszym wersecie tak. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan pomazał, namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. To było, drodzy braterstwo, pełnomocnictwo dane Panu Jezusowi i my mamy to samo pomazanie i to samo pełnomocnictwo do opowiadania Ewangelii. Spłodzenie i pomazanie duchem to w zasadzie ten sam proces, przedstawiony z dwóch stron. Spłodzenia dostępuje indywidualnie każdy, kto ubiega się o nagrodę wysokiego powołania. Pomazanie natomiast dotyczy klasy Kościoła, którą stanowić będą zwycięzcy spośród wszystkich spłodzonych. Następny problem, drodzy braterstwo, pieczętowanie duchem. W liście do Efezjan, 1 rozdział, 13 werset, czytamy, że I wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Obiecany Duch Święty stąpił na apostołów i uczni Jezusa w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest także prawdą, że Pan Bóg przez swojego Ducha zawartego w Słowie Bożym pieczętuje, czyli gwarantuje naszą społeczność z Nim. Gwarantuje naszą społeczność. Zapewnia nam wszelką pomoc potrzebną do naszej ofiary i postępowania wąską drogą. Wszystko, co Pan Bóg powiedział, na pewno tak się stanie, na pewno tak uczyni. Zostaje nam jeszcze, drodzy braterstwo, dary i owoce Ducha Świętego. Na początku wieku Ewangelii Duch Święty manifestował swój wpływ za pomocą darów, które były rozdzielane pomiędzy wierzącymi. Pisze o tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział od wersetu 7. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie tak jak chce. Dary te, drodzy braterstwo, były dane głównie dla utwierdzenia i wzmocnienia Kościoła na początku jego drogi. Apostoł Paweł oświadcza, że dary te miały trwać tylko do pewnego czasu. Mamy na ten temat informację w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, werset 8, który powiada tak. Miłość nigdy nie ustanie, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci. Miłość nie ustanie. Dary Ducha Świętego ustały wraz ze śmiercią apostołów i tych, którym apostołowie przez wkładanie rąk darów tych udzielili. Dlatego w dzisiejszych czasach nie można spodziewać się otrzymania darów Ducha Świętego. Zgadzacie się, braterstwo? Nie, w dzisiejszych czasach nie możemy tych darów otrzymać. Dzisiaj mamy coś więcej. Dzisiaj mamy owoce Ducha Świętego. Pokora, cierpliwość, łagodność, braterska uprzejmość, wiara, nadzieja i największa ze wszystkich owoców miłość mają, drodzy braterstwo, trwać do końca. Kiedy ofiarujący Bogu swoje życie zostaje spłodzony z Ducha Świętego, rozpoczyna się przemiana jego umysłu. Zaczynają w nim wzrastać te owoce Ducha Świętego, ale popatrzcie, oprócz wzrastania, te owoce muszą jeszcze w nim dojrzewać. Dlatego każdemu z nas potrzebny jest pewien czas na rozwój nowego stworzenia i dojrzewanie owoców Ducha Świętego. Jeden potrzebuje kilkadziesiąt lat, drugiemu postarczy tylko kilka lat na dojrzewanie tych owoców. To nie jest jednakowo, to nie jest równocześnie. Drodzy braterstwo, spłodzenie z Ducha Świętego, jak już powiedziałem, następuje po naszym poświęceniu. Jest dowodem, że Pan Bóg przyjął naszą ofiarę. Jak zatem, kochani braterstwo, rozpoznać, że moje poświęcenie zostało przyjęte? Jak rozpoznać, że w moim życiu działa moc Boża, że otrzymałem spłodzenie z Ducha? Jak to rozpoznać? Można to rozpoznać, czy nie można? Można, po owocach, siostra mówi. Tak, okazuje się, że jest kilka jeszcze innych charakterystycznych cech, które mogą to potwierdzić. Oprócz owoców. Powiem tak, pierwsze. Głód prawdy. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6, rozdział 32, werset. Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Każda kobieta ciężarna wymaga specjalnej opieki, potrzebuje specjalnego odżywiania, bo to ma ogromny wpływ na rozwój jej płodu. Potrzebuje opieki lekarskiej, bo tego wszystkiego dogląda lekarz, prawda? To jej wolno jeść, tego jej nie wolno, a tamto po prostu musi. Bo są takie zalecenia, drodzy braterstwo. Podobnie jest w przypadku nowego stworzenia. Ono również czuje głód i w związku z tym potrzebuje pokarmu duchowego. Pokarm duchowy pochodzi ze Słowa Bożego. On nie przychodzi jednak sam. Ten głód zaspokajany przez osobiste badanie, uczęszczanie na zebrania i konwencje, to właśnie jest karmienie nowego stworzenia. Pęd do duchowego pokarmu sprawi, że będziemy gotowi, powiem tak, poświęcić wszystko, aby tylko zdobyć ten pokarm duchowy. Że będziemy skłonni poświęcić wszystkie moje ziemskie korzyści po to, żeby zdobyć ten pokarm duchowy. Będziemy odkładać sprawy świata, aby mieć czas na studiowanie Bożego Słowa. W pierwszym okresie po naszym poświęceniu i otrzymaniu spłodzenia z ducha dużą rolę do spełnienia mają bracia starsi w zborach. W pierwszym okresie. To oni przecież będą odpowiadać za przygotowanie odpowiedniego pokarmu duchowego. Najpierw ten pokarm mleczny, potem stopniowo coraz twardszy i twardszy. Z biegiem czasu przejmiemy ich rolę i sami nauczymy się karmić i rozwijać w nas to nowe stworzenie. Będziemy szukali tego odpowiedniego pokarmu, ale na początku to bracia powinni nam to przygotować. Druga cecha, drodzy braterstwo, oprócz tego głodu, to jest znajomość. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 16 pisze tak, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Pan Jezus po chrzcie w Jordanie udał się na odosobnione miejsce, aby tam być ze swoim Ojcem i rozmyślać nad Jego Słowem. Czy, drodzy braterstwo, możemy wyobrazić sobie, jak czuł się Jezus, gdy czytał, rozmyślał o Abrahamie, Izaaku? Wtedy powiedział do siebie: ja jestem Izaakiem, tak? Mój Ojciec chce mnie ofiarować za świat. Wtedy Jezus nie myślał w ogóle o rzeczach ziemskich. Przez 40 dni był zajęty sprawami duchowymi. Kiedy my, drodzy braterstwo, karmimy się Słowem Bożym, wówczas pogłębia się nasza znajomość prawdy, dochodzimy do zrozumienia nauki o okupie, zbawieniu, restytucji, zrozumienie tych podstawowych, ale jakże głębokich nauk prowadzi nas do głębszej wiary. Otwieramy Biblię i za każdym razem widzimy w niej coś nowego, coś innego, mimo że ten fragment Biblii czytaliśmy już kilkakrotnie. Zdarzyło się to, braterstwo, tak? Braterstwo, to jest jeden ze znaków, że jesteśmy spłodzeni z Ducha Bożego. Tak to, drodzy braterstwo, jest. Przypomnę werset. Ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci. Trzeba brnąć, pogłębiać naszą wiedzę, znajomość. Trzecia cecha, drodzy braterstwo, po której możemy to rozpoznać, spłodzenie, to jest odłączenie od świata. Słudzy Boży, niezależnie od czasu, w którym żyli, zawsze byli odłączonymi ludźmi. 4 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, werset 14. I tak oddzielisz Lewitów spośród synów izraelskich i Lewici będą należeć do mnie. Lewici nie otrzymali żadnego działu w ziemi, dlatego mieli przywilej służenia Bogu w pełnym wymiarze czasu. Nasza część jest taka sama jak, drodzy braterstwo, Lewitów. Nie otrzymaliśmy żadnego ziemskiego dziedzictwa, lecz dano nam przywilej ofiarowania naszego życia w całkowitym poświęceniu Panu. W drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, apostoł Paweł mówi o nierównym jarzmie, czyli odłączeniu od światowego partnera, mówi o odłączeniu od światowej działalności, interesów, przyjemności, kultu, od światowych tradycji. Od tego wszystkiego musimy być odłączeni. Następna cecha czwarta, drodzy braterstwo, to są cierpienia. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, 16 i 17 werset pisze tak. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jeżeli tylko razem z Nim cierpimy. Słowa tego wersetu powodują, że my bardzo często, drodzy braterstwo, rozmyślamy o okrucieństwie nagromadzonym przeciwko Panu, które doprowadziło do ukrzyżowania. Myślimy, drodzy braterstwo, o cierpieniach zadawanych pierwszym chrześcijanom. Myślimy o cierpieniach, które wykonywała inkwizycja w wiekach średnich. Porównujmy te, drodzy braterstwo, czasy z naszym czasem, w sumie powiem tak, spokojnym życiem. Tymczasem popatrzmy na Jezusa. Naśmiewania, szyderstwa, pogarda faryzeuszy, znużenie, trud i wreszcie odrzucenie od swojego ludu. Podobnie, kochani braterstwo, jest z nami. Podobnie jest z uczniami Chrystusowymi w wieku Ewangelii. Jeśli teraz czujemy ból, jeśli teraz czujemy szyderstwa, jeśli teraz czujemy odrzucenie z powodu naszego świadczenia o prawdzie, to możemy być pewni, że cierpimy dla Chrystusa. A te cierpienia są dowodem posiadania Ducha Bożego. Następna cecha to jest, drodzy braterstwo, wierność. Każdy dzień powinniśmy zaczynać od słów. Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczynił? W obliczu tych słów klękajmy na kolana i dziękujmy naszemu Stwórcy za tak liczne błogosławieństwa, które otrzymujemy codziennie. Jeśli wyrobimy w sobie uczucie wdzięczności, chęć zanoszenia modlitw, lojalność boskim zasadom sprawiedliwości do tego stopnia, że nie będziemy obojętnie patrzeć na grzech, to dowiedziemy, że Duch Święty ogarnął nasze umysły. Świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty, pisze apostoł Piotr w pierwszym swoim liście. Szósta cecha to jest świadcząca o tym spłodzeniu, to jest świadczenie o Bogu. Psalmista Dawid w 9 rozdziale pisze tak. Będę Cię wysławiał, Panie, w całym sercem swoim. Będę opowiadał wszystkim cuda Twoje, będę się weselił i radował w Tobie, będę opiewał imię Twoje najwyższe. Takiego ducha, drodzy braterstwo, powinniśmy być również my. Podobnie jak Pan Jezus, musimy zawiązywać złamane serca i ogłaszać wolność pojmanym. Opowiadać o Bogu i Jezusie możemy niemal przy każdej okazji, szczególnie wówczas, gdy na świecie jest tyle zła, tyle goryczy, tyle rozpaczy, tyle niedostatku, tyle obłudy, niepokoju, niezadowolenia. Nasze opowiadanie nie powinno ograniczać się tylko do słów, ale prawda, którą posiadamy, powinna znaleźć odzwierciedlenie w naszym życiu. Ewangelista Mateusz, 6 rozdział, werset 16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Uczynki przemawiają znacznie mocniej, aniżeli nasze słowa. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, o tym. Następna cecha to jest ofiarowanie. W obrazie pomazania, dzisiaj mówiliśmy to, krwią ucha, kciuka i palca u nogi kapłana przedstawione jest poświęcenie wszystkiego, co posiadamy, co robimy, czego słuchamy i dokąd chodzimy zgodnie ze słowami apostoła Pawła w liście do Rzymian. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Każdego dnia, drodzy braterstwo, powinniśmy ofiarować rzeczy doczesne. Czas, korzyści, własne przyjemności dla naszego duchowego rozwoju. Przedostatnia cecha, którą ja sobie znalazłem, to jest Boża opatrzność. Przeczytam słowa listu do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Jeżeli, drodzy braterstwo, Pan Bóg kieruje naszym życiem, to możemy być pewni, że jesteśmy Jego dziećmi. Niekiedy w doświadczeniach, jakie nas spotykają, nie możemy dopatrzeć się boskiej opatrzności, utrata pracy, nie wiem, wśród młodych niezdany egzamin jakiś na przykład, ciężka choroba, nagły wypadek, z ludzkiego punktu zapatrywania to przecież wielka tragedia, prawda? Z ludzkiego punktu zapatrywania. Później z perspektywy czasu zauważamy, że tymi doświadczeniami kierował Bóg, który obdarował nas swoim duchem. Doznaliśmy, drodzy braterstwo, takiego uczucia w swoim życiu? Myślę, że tak. Widzę, głowy się kiwają. Jakbyśmy sobie tak przeanalizowali, pewnie byśmy się dopatrzyli. I ostatnia sprawa, ostatni przymiot, którym siostra powiedziała, to jest przynoszenie owocu. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 15 rozdział, przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jakie owoce mamy, drodzy braterstwo, wydawać? Odpowiem słowami apostoła Piotra, 2 list, 1 rozdział. Przydajcie do waszej wiary cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do braterskiej miłości łaskę. Jeżeli te owoce objawiają się w naszym życiu, to możemy być pewni, że Duch Święty jest w nas. Oczywiście nie mamy upoważnienia, aby oceniać kogoś, czy jest płodzony z Ducha. Kogoś. Analizując przedstawione dowody, możemy ocenić jedynie samych siebie. I teraz, drodzy braterstwo, ktoś może mnie zapytać, czy przedstawione tutaj dowody spłodzenia z ducha muszą występować wszystkie równocześnie, czy też której z nich może są ważniejsze. Ja tu wymieniłem 9, może pewnie by się znalazło więcej. Czy muszą być wszystkie, czy może któreś tylko z nich? Odpowiem w ten sposób. Trudno spodziewać się u siebie owoców Ducha Świętego, skoro nie posiadło się znajomości tego Ducha, prawda? Trudno spodziewać się znajomości, skoro nie posiadło się głodu wiedzy biblijnej, prawda? Widać zatem, że te elementy uzupełniają się i występują z różnym natężeniem podczas naszego poświęconego życia. Cały czas uczymy się, zdobywamy duchową wiedzę, uczęszczamy na zebrania, konwencje. Po drodze przechodzimy różnego rodzaju doświadczenia. Odczuwamy Bożą opiekę, aż w końcu zaczynamy przynosić oczekiwane owoce. Jest w tym wszystkim zachowany ciąg logiczny. Z drugiej strony, drodzy braterstwo, należy pamiętać, że pewna doza wiary, miłości i cierpliwości nie jest dowodem posiadania ducha, pewna miara, ponieważ każdy z nas jako rzecz naturalną posiada takie cechy. Każdy z nas posiada wiarę, każdy z nas posiada miłość i cierpliwość. Podsumowując nasze rozważania, chciałbym powiedzieć w ten sposób. Po pierwsze, Duch Święty to moc Boża, Jego wpływ, kierownictwo, siła i mądrość płynąca z Jego słowa. Drugie, działalność ducha zmieniała się w czasie. Na początku było to główne mechaniczne przekazywanie informacji. W wieku Ewangelii oprócz przekazywanych informacji Duch Boży powodował wyrozumienie i rozjaśnianie planu Bożego. pojęcie spłodzenia i narodzenia z Ducha Bożego bardzo często używane są zamiennie, chociaż należy przyznać, że najpierw następuje spłodzenie, a dopiero później przy zmartwychwstaniu nastąpi narodzenie. Spłodzenie, pomazanie, pieczętowanie i napełnienie Duchem Świętym to określenia opisujące działalność Ducha Świętego na nasze serca. Pan Jezus, drodzy braterstwo, został napełniony Duchem Świętym nie pod miarę przy swoim chrzcie w rzece Jordanie. W naszym przypadku proces ten jest rozłożony w czasie. Czy możecie, braterstwo, wyobrazić sobie swoje życie bez udziału w nim Boga, Jego Ducha? Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić nasze dotychczasowe życie i przyszłe? Tutaj brat Janek wczoraj mówił o tej śmierci, kiedy ona nastąpi. Myślimy o przyszłości też, kochani braterstwo. Prośmy więc w naszych modlitwach o pomnożenie Ducha, albowiem jak pisze ewangelista Łukasz, Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą. Prośmy więc, drodzy braterstwo, w naszych modlitwach o tego Ducha, a na pewno Go, drodzy braterstwo, otrzymamy. To może tyle na temat tego Ducha Świętego. Chciałbym, drodzy braterstwo, jeszcze chwilę powiedzieć. Została tutaj w dniu dzisiejszym wymieniona nazwisko siostry Lidki Szatyńskiej. Nie sposób mi pominąć siostry Helci, która też w jakiś sposób w Lublinie się znalazła. Nawet nie wiem, pamiętam chyba taką sytuację, że siostra po raz pierwszy jak przyjechała, to chyba znalazła się w domu moich rodziców. U nas była tam kiedyś z bratem Januszem jeszcze. Brat Lucjan Pulikowski, który też z naszego rejonu, drodzy braterstwo, jest. Także myślę, że ta łączność, tu brat Janek mówił o ziemi lubelskiej i tutaj waszej, ta nasza łączność jest, istnieje i jest. Powiem braterstwu tak, że kiedy przygotowywałem taką prezentację o zborach w Polsce na Międzynarodową Konwencję, pozwoliłem sobie wspomnieć także o waszym zborze. Przytoczę tam jedno takie zdanie, które wtedy powiedziałem, że charakterystyczną tę atmosferę zboru w Białogardzie tworzy licznie zamieszkująca tam rodzina braterstwa Kopaków. Przepraszam, braterstwo innych pozostałych, że tak powiem. Ale ja takie mam odczucie. Zresztą, jak patrzę na wasze twarze, to wszędzie gdzieś widzę jakiegoś Kopaka. Nie wiem, czy się mylę, prawda? Gdzieś wszędzie jest. No tak, takie mam odczucia, drodzy braterstwo. Kiedyś ten zbór, ta rodzina kojarzyła się z bratem Dymitrem. Przynajmniej mnie, przez długie lata. To pamiętam kiedyś pewną taką konwencję w Romanówce, kiedy ja na tej pierwszej ławce siedziałem. Pamiętam, brat Dymitr wtedy służył wykładem. Było to już bardzo, bardzo dawno, drodzy braterstwo. Mija trzeci dzień naszej społeczności tutaj święt. Za kilka dni kończy się stary rok. Będziemy wchodzili w progi nowego roku. Myślę, że każdy z nas będzie miał okazję analizować, myśleć o tym, co zrobił, co przeżył. Zapewne część z nas nie będzie zadowolona z tego minionego roku, prawda? Dlatego dla tych osób, które nie są zadowolone z dokonań przeszłego roku, dla tych osób, które dzisiaj rano wstali rano i mają uczucie, że jest im źle, chciałbym tu parę takich informacji przekazać. Gdyby było można, drodzy braterstwo, zredukować ludność świata do wioski liczącej 100 osób, ludność świata do wioski liczącej 100 osób, zachowując przy tym proporcje wszystkich narodów żyjących na świecie, ta wioska miałaby taki oto skład. 57 Azjatów by było, 21 Europejczyków, 14 Amerykanów, 8 Afrykanów. W tej wiosce, kochani braterstwo, byłyby 52 kobiety, 48 mężczyzn. W tej wiosce byłoby 30 białych i 70 niebiałych, różnych, kolorowych. 30 byłoby chrześcijan i 70 niechrześcijan. Wśród 100 osób byłoby 11 homoseksualistów. 6 osób posiadałoby 59% wszystkich bogactw i cała szóstka pochodziłaby ze Stanów Zjednoczonych. 80 żyłoby w rozpadających się chatach. 70 osób z tej setki to byliby analfabeci. 50 cierpiałoby z niedożywienia. Jedno miałoby się wkrótce narodzić, a jedno umrzeć. Jedna osoba z tych 100 posiadałaby komputer. Jedna miałaby wyższe wykształcenie. Gdyby, drodzy braterstwo, w ten sposób spojrzeć na cały świat, oczywistym staje się, że potrzeba akceptacji i zrozumienia dla wielu spraw i procesów zachodzących w tym świecie. Powinniśmy też pamiętać, drodzy braterstwo, o innych rzeczach. Jeżeli wstałeś dzisiaj rano i byłeś raczej zdrowy niż chory, to jesteś w lepszej sytuacji niż miliony ludzi, którzy następnego tygodnia już nie przeżyją. Jeżeli jeszcze nigdy nie znalazłeś się w niebezpieczeństwie bitwy, więziennej samotności, tortur, ani walce z głodem, powodzi ci się o wiele lepiej niż 500 milionom ludzi. Jeżeli możesz chodzić na własne nabożeństwa bez obawy, że zostaniesz poddany torturom lub po prostu zabity, to jesteś w lepszej sytuacji niż 3 miliardy ludzi na tej ziemi. Jeżeli masz jedzenie w lodówce, ubranie na sobie, dach nad głową i miejsce do spania, jesteś bogatszy od 75% mieszkańców ziemi. Jeżeli masz oszczędności w banku, pieniądze w portfelu albo w jakiejś skarbonce, śwince, należysz do uprzywilejowanych 8% tego świata. Jeżeli twoi rodzice żyją i ciągle jeszcze są małżeństwem, jesteś naprawdę rzadkim okazem. Przeanalizujmy, drodzy braterstwo, naszą sytuację na tym tle. Popatrzmy zatem na siebie przez pryzmat tych zdarzeń, a zauważymy, jak dużo mamy powodów do radości. Pracujmy tak, jakbyśmy nie potrzebowali pieniędzy. Kochajmy tak, jak gdyby nikt nas nie zranił. Poruszajmy się tak, jak gdyby nas nikt nie widział. Śpiewajmy tak, jak gdyby nikt nas nie słyszał. Żyjmy tak, jak gdyby to był na ziemi raj. I tego braterstwu z głębi serca życzę. Dziękuję bardzo.